Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Magdalena Uchaniuk-Gadowska. Rozpoczynamy punktualnie prawie 16.05 popołudnie wnet. A o czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Do godziny 18 będą z nami Państwo. Między innymi za kilka minut Rajmund Klonowski, redaktor naczelny magazynu Kuriera Wileńskiego, opowie nam o tym, jak wyglądało rozpoczęcie działalności TVP Wilno, bo wiemy, że taki oddział telewizji publicznej powstał właśnie na Litwie. Także opowiemy o tym, jak 17 września obchodzony jest na Litwie i jak mieszkańcy Wilna wspominają ten dzień, a także niechciane pojednanie, o którym pisze Rajmund Klonowski, pojednanie weteranów Armii Krajowej i Litewskiego Korpusu Lokalnego. Jak wyglądało, czy było potrzebne i jakie są jego reperkusje dzisiaj? O tym będziemy między innymi mówić w dzisiejszym popołudniu wnet. Kilka chwil po 16 będziemy także rozmawiać z panem Jerzym Klistałą. Jest to historyk, syn więźnia obozu koncentracyjnego Auschwitz, a będziemy rozmawiać o duchownych, którzy byli ofiarami niemieckiego zniewolenia. To książka, którą napisał właśnie Jerzy Klistała, a jeszcze przed godziną 17 porozmawiamy z Pawłem Bobołowiczem. Rząd Ukrainy zwolnił ze stanowiska prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Wołodymyra Wiatrowicza. Jakie są tego powody i jaka będzie nowa linia, jeżeli chodzi właśnie o Instytut Pamięci Narodowej? A jak wiemy, to jest dla nas bardzo ważny temat, bo rzeź wołyńska, a także poszukiwania, ekshumacja, w konsekwencji pochówki Polaków, którzy zostali pomordowani podczas rzezi wołyńskiej, ale także podczas II wojny światowej do tej pory, no to są bardzo ciężkie tematy i bardzo trudno się o nich rozmawia. O godzinie 17 producent filmu Legiony Maciej Pawlicki, a także współautor scenariusza, opowie nam o tym filmie, o premierze, o tym, jak wyglądała produkcja, a także czego możemy się w najbliższym czasie spodziewać. Legiony, długo oczekiwany film w polskich kinach. A o godzinie 17.20 zadzwonimy do Francji, bo we Francji bardzo dużo się dzieje. Między innymi eksport francuskiej broni do Jemenu, czy utworzenie francuskiej służby antynarkotykowej. To wszystko dzieje się we Francji, w Paryżu, a przed godziną 18.00 Robert Winnicki, Ruch Narodowy, Konfederacja Wolność i Niepodległość, o bieżącej polityce, o szansach w zbliżających się wyborach parlamentarnych. To wszystko w dzisiejszym popołudniu wnet. Niech Państwo zostaną z nami do godziny 18, ale także dużo dłużej, bo Radio Wnet jest z Państwem cały czas, całą dobę. W Warszawie 87,8 FM, w Krakowie 95,2 FM, a my zaczynamy dzisiaj z Doorsami. 16.12 słuchają Państwo popołudnia wnet, a w naszym studio jest już pierwszy gość, Rajmund Klonowski, redaktor naczelny magazynu Kuriera Wileńskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
No to może na początek opowiedzmy o tym, co, zanim opowiemy o magazynie, to wczoraj w Wilnie był premier Mateusz Morawiecki, spotkał się on z premierem Litwy. Jakie są wnioski, jakie płyną rozwiązania z tego spotkania?
Znaczy, przede wszystkim, jakie płyną wnioski? Wnioski są takie, że dzięki zarówno współpracy i można nawet powiedzieć chyba koleżeństwu premierów naszych krajów, jak też ogólnemu pozytywnemu nastawieniu premiera Skvernelisa do Polski i do Polaków, rzeczywiście dużo spraw rusza do przodu. Jedną z tych spraw jest właśnie inauguracja kanału TVP Wilno, na którą pojechał do Wilna właśnie premier Mateusz Morawiecki. I trzeba pamiętać, że kanał ten powstał niejako też na prośbę władz litewskich, bo nie tylko Polaków na Litwie, którzy potrzebują polskiej telewizji i którym jest ona potrzebna, ale także władz litewskich, które również są zainteresowane tym, żeby na Litwie były retransmitowane i tworzone kanały telewizyjne wysokiej jakości, które by pokazywały prawdę, a nie sączyły rosyjską propagandę.
No to zadziwiające, że jednak litewscy politycy zwracają swój wzrok ku Polsce i tak jak pan powiedział, to ta rosyjska propaganda jest tak mocno obecna w mediach na Litwie?
Jest bardzo silnie obecna, bo jedna rzecz to jest to, że są retransmitowane na Litwie kanały rosyjskie w sieciach kablowych, To jest zresztą też plan na przyszłość dla TVP Wilno, żeby się koniecznie znaleźć w sieciach kablowych, z których korzysta większość mieszkańców Litwy. Ale też bardzo dużo rosyjskiej produkcji jest transmitowana na kanalach litewskojęzycznych, na kanalach litewskich.
A jak wygląda rynek medialny dzisiaj na Litwie, jeżeli chodzi o telewizję? To publiczna telewizja ma się dobrze? Litewska telewizja publiczna ma się dobrze?
I tak, i nie. Litewska telewizja publiczna finansowo ma się całkiem dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o merytorykę, to w ostatnim czasie widać przejmowanie tej telewizji przez środowiska liberalne, które niestety też zaczynają uprawiać liberalną propagandę w stosunku do prezydenta Stanów Zjednoczonych, w stosunku do Polski. I to akurat jest odczuwalne. Więc o ile w kwestiach finansowych można powiedzieć, że telewizja ma się dobrze, to o tyle merytorycznie można jej dużo zarzucić. Zresztą bardzo poważnym zarzutem sformułowanym wobec telewizji publicznej było jej stanowisko podczas wyborów samorządowych, które się odbywały 1 marca tego roku, kiedy to na debatę kandydatów na mera Wilna zaproszono tylko 5 kandydatów z 17, bo telewizja stwierdziła, że więcej kandydatów nie ma sensu zapraszać i to jest technicznie skomplikowane. I w związku z tym no, inni kandydaci, zresztą ja sam wśród nich, zaskarżyli to do sądu i sąd przyznał rację, że zostało złamane prawo wyborcze przez telewizję publiczną.
A jakie są oczekiwania Polaków, a także jakie są oczekiwania Litwinów właśnie, jeżeli chodzi o nowo powstałą telewizję TVP Wilno?
Przede wszystkim, że będzie to polska telewizja z polskim etosem, która będzie mówiła nie tylko po polsku, ale która będzie też czuła po polsku i mówiła prawdę.
To wszystko w najbliższym czasie się okaże. A czy wie już pan, kto będzie dyrektorem TVP Wilno? Już to jest wiadome? Jakie środowiska będą tworzyły tę telewizję?
Przede wszystkim z tego, co jestem zorientowany, podstawowym zadaniem TVP Wilno było stworzenie też nowego środowiska, które byłoby tak naprawdę ponad jakimiś naszymi wewnątrzśrodowiskowymi tarciami, które by wykraczało poza tylko rolę bycia medium mniejszości narodowej, a byłoby medium prawdziwie publicznym, więc liczymy na to, że tak właśnie będzie.
Jeżeli rozmawiamy o wizycie premiera Mateusza Morawieckiego, to jednym z takich głównych spostrzeżeń, jednym z takich głównych projektów, to dotyczyło to, że zmniejszanie uzależnienia energetycznego Białorusi od Rosji, że tutaj wspólne projekty mają być z Litwą. Pan jak się zapatruje w ogóle na bezpieczeństwo energetyczne w kontekście współpracy polsko-litewskiej?
Bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z absolutnie kluczowych aspektów we współpracy polsko-litewskiej, zresztą w ogóle dla naszego regionu, bo sam fakt, że ktoś może nam wyłączyć światło, zresztą to jest prosty przykład. Proszę sobie, niech każdy ze słuchaczy Radia Wnet sobie wyobrazi, że w dowolnym momencie jego sąsiad może mu wyłączyć światło. To jest świadomość bardzo niekomfortowa. Nie mówiąc już o tym, że chcąc się rozwijać, chcąc rozwijać swoją gospodarkę, no potrzebujemy też zwiększania zużycia energii, ale też niezależności, bo siłą rzeczy to nie tylko wrogi sąsiad może nam to światło wyłączać, ale też ktoś, kto nie chce, żeby nasza gospodarka była konkurencyjna. Ale jeżeli chodzi o współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa, to w relacjach polsko-litewskich równie kluczowe są jeszcze dwa aspekty bezpieczeństwa. To jest bezpieczeństwo infrastrukturalne, komunikacyjne i bezpieczeństwo narracyjne. Bez tych dwóch rzeczy bezpieczeństwo energetyczne również będzie niepełne.
Wiemy, że w najbliższym czasie na Białorusi właśnie powstanie elektrownia atomowa. Czy tutaj Litwini widzą jakąś możliwość współpracy z Białorusią? Czy chcą się państwo w ten sposób uniezależnić od dostaw energii z Rosji? Czy to nie jest ten kierunek?
To zdecydowanie nie jest ten kierunek. Wszystkie siły polityczne na Litwie Rząd litewski przyjął moratorium, po prostu od razu zapowiedział, że nie będzie kupować energii elektrycznej produkowanej w elektrowni atomowej w Ostrowcu. Z bardzo wielu względów, nie tylko nieprzestrzegania wszelkich procedur, nie tylko ogromnego pośpiechu i cięcia kosztów przy jej budowie, ale też ze względu na to, że budowa tej elektrowni atomowej, tak naprawdę nie przez Białoruś, tylko przez Rosję, jest aktem wrogim wobec Litwy i wobec też Polaków na Litwie.
To jak państwo widzą tą dywersyfikację, jeżeli chodzi właśnie o stronę rosyjską? No i wyjście z tego systemu, który jest razem z Rosją i z Białorusią. On się nazywa taki ten pierścień, czy tak, czy to jest takie energetyczne jakieś połączenie BRELL, żeby przejść do tego połączenia zachodnioeuropejskiego. Jak to jest realnie możliwe?
Jest to realnie możliwe, natomiast wymaga to też inwestycji i w infrastrukturę z jednej strony, i w produkcję energii.
Ale chęć, wola polityczna jest?
Teraz jest. To, co prawda, trzeba podkreślić, że to krok przełączenia się, przesynchronizowania sieci energetycznych z tej sieci rosyjskiej do sieci europejskiej. To jest coś, co trzeba było zrobić 15 lat temu. To nie było zrobione. Przed kryzysem w ogóle ta dywersyfikacja i dążenie do niezależności energetycznej zostało po prostu storpedowane. Nastąpił zwyczajny sabotaż. Miała być budowana nowa elektrownia atomowa na Litwie. Wiadomo, że ona nie powstała. Miał być budowany most energetyczny, który tam w tamtym czasie też grzązł na różne sposoby. Część litewskiej oligarchii chciała tego mostu właściwie tylko po to, żeby kupować tanią energię elektryczną na Dalekim Wschodzie w Rosji, sprzedawać ją drogo do Polski, bo wiadomo, że północna Polska, zwłaszcza północno-wschodnia, cierpi na niedostatek prądu, więc i tak naprawdę ta szansa wtedy została zaprzepaszczona i my dzisiaj musimy tak naprawdę nadrabiać.
No i państwo na pewno chcą tej dywersyfikacji, tak samo zresztą jak Polska, która w najbliższym czasie będzie się już bardzo mocno uniezależniać. A mamy też przed sobą magazyn Kurier Wileński. Pan jest redaktorem naczelnym tego magazynu. To jest miesięcznik, tak?
Nie, wydanie magazynowe jest wydaniem sobotnim, którego jestem tylko redaktorem prowadzącym. To jest wydanie sobotnie dziennika Kurier Wileński, którego jako całość naczelnym jest nasz redaktor Robert Mickiewicz. I wydanie, bo w tym momencie Kurier Wileński jest jedyną gazetą codzienną wydawaną w języku polskim poza granicami kraju. I już jedną z dwóch tylko ogólnolitewskich, ogólnokrajowych gazet codziennych wydawanych na Litwie. A wydanie kolorowe, sobotnie, magazynowe naszego dziennika wydajemy dzięki finansowaniu między innymi Senatu za pośrednictwem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, Fundacji Orlen Dar Serca i także dzięki Polskiej Fundacji Narodowej, która zapewniła nam finansowanie do końca roku i dzięki której promujemy też wiedzę o polskim dziedzictwie kulturalnym na Litwie. W ostatnim numerze ogłosiliśmy też konkurs fotograficzny i zachęcamy również słuchaczy Radia Wnet do zaangażowania się.
Pan pisze w tym najnowszym magazynie o niechcianym pojednaniu. Mówi pan swoim piórem o tym, że 15 lat temu doszło do wydarzenia na Litwie bezprecedensowego pojednania weteranów Armii Krajowej i litewskiego korpusu lokalnego. I skąd tytuł tego artykułu Niechciane pojednanie?
Przede wszystkim stąd, iż to pojednanie, ono było chciane przez weteranów. Ono zostało zainicjowane przez weteranów litewskich, przez weteranów Armii Krajowej, bo ci ludzie byli bardzo wiekowi już 15 lat temu i oni po prostu podali sobie ręce, powiedzieli, że no, wybaczamy i prosimy o wybaczenie. I rzeczywiście się pojednali. Dla nich, dla tych dziadków to było ogromne wydarzenie.
A dlaczego taka była między nimi przepaść? Dlaczego tak?
W czasie wojny walczyli po przeciwnych stronach. Litwini walczyli w korpusie pomocniczym sformowanym przez Niemców, przez niemieckiego okupanta. Korpus ten został stworzony do zwalczania sowieckiej partyzanki. Natomiast no, dowództwo jego widziało to wtedy inaczej. Uważali, że trzeba przede wszystkim też depolonizować te ziemie. Więc dokonywano też pacyfikacji polskich wiosek na Wileńszczyźnie. Dochodziło do popełniania zbrodni wojennych. Tak to trzeba nazwać po imieniu. Armia Krajowa tą formację rozbiła pod murowaną Oszmiankę. Ludzi odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne rozstrzelali. Pozostałych puszczono wolno. I no natomiast ta historia walk przeciwko sobie była i ci ludzie pamięć o tym nosili przez całe życie, a w końcu 15 lat temu, w roku 2004, podali sobie ręce i się pogodzili. I to było ważne, bo jednak no, mieszkają w jednym państwie, mieszkają obok siebie tak naprawdę. A to było też ważne z innego powodu. Z powodu wspomnianego przeze mnie bezpieczeństwa narracyjnego, które by polegać miało na tym, że Litwini też gotowi byli uznać, że Armia Krajowa to była formacja, która walczyła o wolność tych terenów, która walczyła przeciw sowieckiemu okupantowi, niemieckiemu okupantowi, przeciw okupantom, którzy okupowali też Litwę przecież. I że tak naprawdę polskie i litewskie podziemie w lutym 1945 roku, już po przetoczeniu się frontu, na terenie obecnej Litwy nawiązały porozumienie, stwierdzając, że te nasze spory między Polakami i Litwinami, to my możemy rozstrzygać sami, będąc wolnymi ludźmi w wolnym państwie, swoim państwie. A kiedy Sowieci nas niszczą, no to po prostu musimy to odłożyć na bok, bo inaczej nasze narody nie przetrwają. Niestety wtedy Sowieci to podziemie zniszczyli i ten etos nie przetrwał, ale w 2004 roku dopiero znowu ta myśl się gdzieś odrodziła, że walczyliśmy to przecież z tym samym wrogiem. I chodziło też o rzecz elementarną, żeby państwo litewskie w końcu żołnierzom Armii Krajowej nadało świadczenia kombatanckie.
I to się nie stało?
To się nie stało, bo to pojednanie, mimo że odbywało się pod patronatem ówczesnego prezydenta Litwy Valdasa Adamkusa, było bardzo silnie torpedowane przez różne środowiska, przez litewskie środowiska mieniące się patriotycznymi, przez część mediów, które, przez telewizję, która to dzisiaj dziwnym trafem 70% anteny poświęca na puszczanie rosyjskiej produkcji. Nakręcono wtedy strasznie antypolski film Armia Krajowa na Litwie, który był właściwie no, ze sowieckim paszkwilem takim typowo, tyle tylko, że w języku litewskim. No i w ten sposób to pojednanie zostało rzeczywiście storpedowane, zmarnowane zostały jego owoce przez lobby kremlowskie na Litwie.
No i jeszcze na koniec, jak 17 września jest wspominany na terenach litewskich w Polsce? Mówi się o tym bardzo dużo, a jak jest u naszych wschodnich sąsiadów?
No to zależy w której części Litwy, bo trzeba pamiętać, iż Litwa Kowieńska nie była 17 września napadnięta przez Sowietów, stąd ta data nie funkcjonuje w pamięci zbiorowej, ale wśród Litwinów, którzy żyją teraz na Wileńszczyźnie, coraz silniejsza jest świadomość, że to jest dzień, o którym warto pamiętać, bo wtedy weszli Sowieci i to była okupacja i tak naprawdę coraz więcej ludzi odrzuca sowieckie kalki narracyjne i otwarcie mówi, że 17 września to był początek okupacji Wileńszczyzny, bo wcześniej Wileńszczyzna nie była okupowana, nie było polskiej okupacji Wileńszczyzny, a dopiero od Sowietów się zaczęła okupacja Wileńszczyzny.
Z tą narracją nie zgadzają się Rosjanie, którzy cały czas mówią o wkroczeniu Armii Czerwonej i wyzwalaniu ludności ukraińskiej, czy to białoruskiej, i to wtedy 17 września po to było to wkroczenie do Polski.
Cóż, rosyjska polityka historyczna mogłaby tak dla odmiany czasami się opierać na faktach, a nie na kłamstwach i chciejstwie.
No, drodzy Państwo, w Kurierze Wileńskim właśnie między innymi o tym dniu, który odmienił losy Wileńszczyzny, czyli o 17 września 1939 roku, magazyn Kurier Wileński polecamy, a gościem Popołudnia Wnet Był Rajmund Klonowski, który jest redaktorem naczelnym właśnie tego magazynu. Bardzo dziękuję.
Dziękuję i życzę miłego popołudnia.
A my posłuchamy teraz Mieczysława Foga. Mieczysław Fok także uczestniczył w wyzwalaniu Wilna, no i brał udział w froncie litewsko-białoruskim. No to możemy dzisiaj Mieczysława Foga posłuchać. Godzina 16:31, słuchają Państwo Popołudnia Wnet, a przy telefonie jest już pan Jerzy Klistała, historyk, który zajmuje się historią najnowszą, ale także bada okres wojenny, syn więźnia obozu koncentracyjnego KL Auschwitz. Dzień dobry.
Kłaniam się nisko, kłaniam się słuchaczom.
Dzisiaj porozmawiamy o pana najnowszej książce, Duchowni ofiary niemieckiego zniewolenia. Ta książka na pewno nabiera innego wymiaru w związku z tym, że mamy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, także wczoraj 17 września data napaści Związku Sowieckiego na Polskę. Duchowni ofiary niemieckiego zniewolenia to temat na pewno bardzo obszerny i trudny. Jak pan zbierał źródła i jak pan szukał informacji, żeby się wgłębić i rzetelnie opowiedzieć historię?
Pani redaktor, szanowna, po prostu od dłuższego czasu ja zajmuję się opracowywaniami na temat byłych więźniów obozów koncentracyjnych w ogóle, nie tylko KL Auschwitz, ale w ogóle, ale zajmuję się tym od 2000 roku. Powodem było to, że jednym z tych wówczas bardzo takich patriotów, którzy, gdy ojczyzna stanęła w potrzebie, chętnie się włączyli w to, żeby stanęli w obronie tej ojczyzny, poświęcając nawet życie. I w związku z tym ja, poszukując materiałów, często natrafiałem właśnie na osoby duchowne także, które były więzione i przeżywały ten pobyt w obozie, raczej nawet gorzej, jakby normalnie byli więźniowie, dlatego że no, okupant szczególnie się brutalnie obchodził z duchowieństwem, które no, było jakimś takim, jakby to powiedzieć, powodem do angażowania się w obronę ojczyzny, dlatego że w patriotycznym takim zrywie no, uświadamiali ten naród, co ta okupacja znaczy, i to było niewygodne, tak jak zresztą w szczególności polska inteligencja, która była nacenzurowana u Niemców i w pierwszej kolejności była skazana na unicestwienie.
Według opracowania Martyrologium Polskiego Duchowieństwa Rzymskokatolickiego, między innymi pana Jacewicza i pana Wosia, są takie informacje, że w obozie koncentracyjnym Auschwitz zginęło około 166 księży. Czy ta liczba wydaje się panu wiarygodna i czy w ogóle możemy mówić o jakiejś realnej liczbie, która jest możliwa do podania?
Pani redaktor, niestety nie możemy mówić o konkretnej liczbie. Jest to przybliżona liczba księży zamordowanych w KL Auschwitz, natomiast to znaczy nie w KL, no w KL Auschwitz. Tyle, że wie pani, to jest o tyle nie do ustalenia, dlatego że Niemcy, hitlerowcy pod koniec wojny czy okupacji hitlerowskiej, jak się front rosyjski zbliżał w kierunku Oświęcimia, palili dokumenty i w związku z tym popalili dokumenty, akty zgonów, popalili zdjęcia obozowe, nie wszystkie, ale niektóre, no, ale równocześnie popalili i te informacje, ile osób zostało składzonych w Oświęcimiu, bo to było przecież, to był dowód ich zbrodni, które czynili na narodzie polskim, a w ten sposób chcieli wszystkie te zbrodnie zamazać.
A jak pan zdobywał dokładnie informacje i źródła, bo tam są takie opisy w pana książce, no dosyć drastyczne może, albo takie, które są bardzo dosłowne. Czy pan korzystał z relacji tylko świadków, czy z relacji świadków, czy jednak głównie właśnie źródła opracowania, materiały pisane?
Panie redaktor, ja po prostu korzystałem z opracowań, jakie wcześniej miałem, bo tak jak mówię, rozpocząłem tą działalność pisania, upamiętniania tych ofiar obozów od 2000 roku, więc tych opracowań ściśle tylko właśnie w tym, o tej tematyce, to ja wykonałem 18 książek, zanim właśnie przystąpiłem do opracowania tej ostatniej pozycji. Więc miałem wiele informacji, czy wiele już opracowań przygotowanych na ten temat z poprzednich książek, gdzie pojedynczo ci księża występowali. Natomiast no, szukałem też w literaturze, jaka znajdowała się w bibliotekach teologicznych i tak dalej. Także że to po prostu skupiłem w jedno miejsce, żeby nie szukać pojedynczo, czy tu, czy tam, tylko chciałem to było moim takim jakimś zamiarem, żeby to wszystko wsadzić w jedno miejsce, gdzie będzie to łatwiej dostępne i bardziej przejrzyste.
Pan jest synem więźnia, który był w obozie w Auschwitz. Jak wyglądała ta pana rodzinna historia?
No powiem pani, że tragicznie, pani redaktor, dlatego że jak się rozpoczęła wojna, to miałem 4 lata. Jak ojciec zginął, no to miałem 7 lat. Czyli praktycznie miałem dwojga rodziców przez 7 niepełnych lat. I od tego czasu brakowało mi tego ojca niesamowicie. Przez całe życie, włącznie z dorosłym życiem, no to wie pani, zawsze jak się ma tego ojca, to matkę, no to człowiek ma do kogo iść, z kim, komu się zwierzyć, jak jest źle. A ja zawsze zostawałem w tym sensie sam. To znaczy, oczywiście matka się bardzo troskliwie, bo miałem i brata, więc nami się zajmowała i opiekowała, starała się nas wychować na porządnych Polaków i to było poświęcenie jej niesamowite dla nas. Ja to odczuwam, ale również odczuwałem stale brak tego ojca. I ta pamięć po nim spowodowała, że właśnie, że zabrałem się za zbieranie informacji o tych ludziach, bo wie pani, mnie przeraża w tej chwili to, co się dzieje na temat zakłamywania historii o ludziach, którzy naprawdę zasługują na to, żeby wynieść ich na najwyższy piedestał. To byli prości ludzie, niejednokrotnie ludzie z podstawowym wykształceniem tylko. Proszę pani, normalnie robotnicy, chłopi ze wsi. Ja nie mówię o tych ludziach ze świecznika, którzy w tej chwili afiszują się swoimi dokonaniami, ale o tych prostych ludziach i o tym się nikt nie upominał. O nich się coraz więcej zapomina, a przecież oni w pierwszej kolejności są godni właśnie tego poszanowania pamięci o nich. I także, że no to mnie mobilizowało i powiem pani szczerze, że wie pani, w tym, że udało mi się tyle zrobić dla tych ludzi, tyle opisać, bo przecież to wykonałem, jeżeli chodzi o liczbowo, 14 tysięcy 500 biogramów o tych prostych ludziach, którzy przechodzili przez obozy, którzy w większości wypadków ponieśli śmierć w tych obozach. I wie pani, jak zdawałem sobie sprawę z tego, co ci ludzie cierpieli, bo przecież musiałem się wgłębiać w te tematy, rozmawiać z tymi świadkami tamtych wydarzeń, no to automatycznie, wie pani, rozumiałem grozę tego, w jakich warunkach ci ludzie żyli. No powiem pani na przykład na podstawie mojego ojca. Rozmawiałem z jego serdecznym kolegą, który też został aresztowany, też był, tylko ponieważ ojcu udowodnili zdecydowanie, jednoznacznie, że należał do organizacji konspiracyjnej. Wujek, jego szwagier, był komendantem tej organizacji konspiracyjnej ZWZ-AK w Rybniku. No to wie pani, i ojciec, i wujek jednocześnie byli aresztowani, łącznie z innymi członkami tej organizacji. Wtedy było to masowe takie aresztowanie, 60 osób w 3 dniach. W 3 dniach, od 11 lutego 1943 roku do 13 lutego.
Tak?
Masowo wywieźli ich do obozu, do Oświęcimia bezpośrednio, dlatego że akurat w tym okresie panowała epidemia tyfusu w Mysłowicach. A Mysłowice to był taki wstęp do piekła, bo tam się odbywały te wstępne przesłuchania tych więźniów, a później dopiero po zakończonych przesłuchaniach przewozili ich do Oświęcimia. A w tym przypadku bezpośrednio tych ludzi wieźli do Oświęcimia, żeby wie pani, nie wnieść tej zarazy do obozu, bo Niemcy się niesamowicie bali tyfusu. No więc bezpośrednio ich zawieźli. Tam wyznaczono 2 sale w bloku 2A, to znaczy na piętrze tego bloku. 2 takie sale, gdzie na posadzce betonowej cienko była cienka warstwa słomy. Ci ludzie tam leżeli, czekali na przesłuchania. Stamtąd ich brali na przesłuchania. Ale wie pan, ja po wprowadzeniu w tych cywilnych takich ubraniach, tak jak kogoś dostali, gdzie go zdołali aresztować, czy w miejscu pracy, czy od jakiegoś tam innego warsztatu, czy z ulicy, no to proszę pani, ci ludzie byli w takich nieprzystosowani do warunków tych takich, jakich.
A jak pan patrzy dzisiaj na to, co się dzieje w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, to co się dzieje w Oświęcimiu, jak pan ocenia i wkład w informowanie o historii, wkład dotyczący tego podziemia, które działało także w Auschwitz.
Szanowna pani redaktor, jestem zaskarżony przez dyrektora muzeum za krytykowanie tego, co się w muzeum dzieje. I w tej chwili właściwie to mi się nie wolno wypowiadać na temat krytyczny o tym miejscu i o działalności dyrekcji tego muzeum. Ale powiem pani tak, że no, patrzę na to krytycznie, bo pani redaktor, więźniowie policyjni z rejencji katowickiej, którzy byli wysyłani na śmierć, szli przez blok 11. W bloku 11 przeważnie przebywali jedną noc, bo tak mój ojciec i wujek byli w Dzień Bożego Ciała odprowadzeni do bloku 11. Tam spędzili jedną noc do następnego dnia, żeby się stawić przed sądem doraźnym. Po orzeczeniu kary śmierci przez sąd doraźny, a trwało to zaledwie parę minut, czy 2 minuty nawet tylko, i proszę pani, szli do łaźni męskiej, rozbierać się do naga i byli wyprowadzani bezpośrednio pod ścianę straceń i tam rozstrzeliwani. No więc, ale chcę, dlaczego o tym mówię? Bo tą ostatnią noc spędzali właśnie tam już w tym bloku 11, rozmyślając bez wątpienia o swoich rodzinach, o tym, co wie pani, no co ich czeka, pani sobie wyobraża, tak, jaka to jest niesamowita trauma, jeżeli człowiek wie, że ta śmierć jest nieuchronna. Tu nie ma, że mogę się wycofać, mogę zrezygnować. Nie, oni byli świadomi tego, co się dzieje. Spali na pryczach w tymże bloku, w dwóch salach, które z tych sal poleceniem dyrektora prycze zostały wyniesione, czyli eksponaty, pamiątki po byłych więźniach zostały wyniesione, bo tam podobno w czasie istnienia obozu prycz nie było. No. I proszę pani, zostawiali napisy na belkach stropowych w wysokości 3 metry od posadzki. No więc proszę mi powiedzieć, jak tam nie było prycz, to jak ci więźniowie tam zostawiali te grypce,
chodzi panu o to, że ślady. Że zostały po prostu usunięte, tak? Rzeczy,
które zostały
tam
usunięte. I proszę pani, i głupie tłumaczenie, że tam nie było prycz. No jak nie było prycz? Ale to jest, wie pani, dłuższa rozmowa, nie chcę pani zanudzać, ale jak można w ten sposób zakłamywać historię, wynosić eksponaty po więźniach? To muzeum urządzali byli więźniowie i wiedzieli, w jakich warunkach więźniowie tam byli, przebywali, jak to tam wyglądało. Nie, że w tej chwili przychodzi nowicjusz, który kompletnie nie ma zielonego pojęcia o tym.
A ostatnio odbył się 14 i 15 sierpnia Marsz Życia Polonii Polaków w Auschwitz. Pan słyszał o tej inicjatywie?
14 czerwca.
I w sierpniu był też.
No w sierpniu też. Ja w sierpniu nie byłem, byłem 14. No pani redaktor, no to jest karygodne. Jak można dopuścić do tego, że zakazem dyrektora nie wolno wchodzić z flagami na Drzewcu do Oświęcimia?
Ale dyrektor podlega pod Ministerstwo Kultury.
Nie, proszę pani, nie wiadomo, komu podlega. Proszę sobie przeczytać słynną wypowiedź pani Krystyny Pawłowicz, że właściwie nikt nad nim nie panuje, bo ile ja pism napisałem do prezydenta, do premiera, do ministra Glińskiego, zupełnie nie reagują na to. Polacy nie mogą wchodzić z flagami na Drzewca, natomiast Żydzi w marszu tym takim, no tam są dziesiątki flag na Drzewcach i to nikomu nie przeszkadza i nikt nikogo nie zabija tą flagą, a tu się tłumaczą, że może dojść do nieszczęśliwego wypadku. Jakiego?
Tu musimy postawić trzy kropki, tu musimy już postawić trzy kropki. Pan Jerzy Klistała, historyk Sydny, także więźnia obozu koncentracyjnego w Auschwitz, ale także przede wszystkim dzisiaj jako autor najnowszej swojej książki Duchowni ofiary niemieckiego zniewolenia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Halo, halo, bardzo dziękuję za rozmowę.
Pani redaktor, czy pani może mi przesłać swój adres mailowy? Ja pani poślę, bo tak w skrócie wie pani.
Ale my jesteśmy na żywo, ja później z panem się oczywiście skontaktuję. Dziękuję bardzo za rozmowę. A my posłuchajmy teraz Pierwsza Brygada, bo w najbliższym czasie, za kilkanaście minut, naszym gościem będzie pan Maciej Pawlicki i będziemy między innymi rozmawiać o Legionach. Godzina 16:53, słuchają państwo Popołudnia Wnet, a przy naszym telefonie jest Paweł Bobołowicz, korespondent Radia Wnet na Ukrainie. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Rząd Ukrainy zwolnił dziś ze stanowiska prezydenta Instytutu Pamięci Narodowej Włodymira Wiatrowicza, który przez kilka lat stał na czele Instytutu właśnie Pamięci Narodowej. Jakie są przyczyny, co podaje się jako główny powód tego odwołania?
O tej decyzji poinformował zresztą sam Wołodymyr Wiatrowicz. Tak jak powiedziałaś, od kilku lat, a dokładnie swoją funkcję Wiatrowicz pełnił od 2014 roku. Praktycznie objął ją zaraz po rewolucji godności, na tej fali właśnie rewolucji godności. Nie ma oficjalnych informacji co do przyczyny zwolnienia Wołodymyra Wiatrowicza. On sam też do tego się nie odniósł. W swoim wpisie i też w takim wystąpieniu zaraz po odwołaniu jedynie napisał, że premier zapewnił go, że kierunek i sam instytut będzie dalej funkcjonował. Jest też mowa o tym, że dalej ma pozostać organem centralnym. To jest ważne, ponieważ Wołodymyr Wiatrowicz w czasie swojej kadencji przekształcił Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej z właściwie nic nieznaczącej instytucji o niedookreślonym charakterze prawnym właśnie w centralny organ władzy. I ten instytut zmienił całkowicie swoją pozycję, chociaż pozostał placówką nie bardzo liczebną. Instytut nadal zatrudnia około, tam teraz pewnie około 40 osób, czyli to nie jest potężna instytucja, ale jednak jego znaczenie w przestrzeni publicznej w ciągu tych 5 lat bardzo się zmieniło i to jest oczywiście związane z działalnością Wiatrowicza. Zresztą sam Wiatrowicz wskazuje na sukcesy swojej kadencji, to co udało się zrobić. Te argumenty są też przytaczane przez wiele innych osób, które zareagowały na ten fakt odwołania Wiatrowicza. Przede wszystkim mowa jest o tym, że Wiatrowicz kontynuował sprawę otwarcia archiwum KGB, odtajnienia wszystkich dokumentów będących w posiadaniach Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, które dotyczyły działalności komunistycznych służb specjalnych. Ta sprawa była robiona razem z archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Zresztą Wiatrowicz ją zapoczątkował jeszcze będąc dyrektorem Archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy przed czasami Janukowycza. Z tamtej funkcji zwolniła go z kolei administracja Janukowycza. Na tej podstawie, na podstawie odtajnienia archiwów komunistycznych służb dokonywana była też rehabilitacja ofiar komunizmu. Przypomnę, że między innymi dzięki jego działalności jeszcze w trakcie, jak był szefem archiwum SBU, między innymi do Polski trafiła ukraińska lista katyńska i wiele dokumentów dotyczących mordów dokonywanych przez Sowietów na Polakach. Zresztą ja też i inni polscy dziennikarze dzięki aktywności Wiatrowicza w tej sprawie i pomocy Wiatrowicza z tych dokumentów mogli korzystać. Oczywiście wielkim procesem, który został przeprowadzony dzięki Instytutowi Pamięci Narodowej był proces dekomunizacji, w tym likwidacja pomników Lenina, innych komunistycznych zbrodniarzy, zmiany nazw ulic i miast. Tych zmian dokonano prawie 1000 różnego rodzaju miejscowości zmieniło swoje nazwy. 2500 pomników komunistycznych zostało zlikwidowanych na Ukrainie. Oczywiście olbrzymi kierunek działalności Ukraińskiego Instytutu to upamiętnienie rewolucji godności, doprowadzenie w ogóle do powołania Muzeum Rewolucji, rozpoczęcie prac budowlanych. To muzeum będzie się znajdować na ulicy Instytuckiej, obecnie ulicy Bohaterów Niebiańskiej Sotni, czyli tam, gdzie trwa najbardziej krwawa ostatnia faza rewolucji godności. Oczywiście Instytut też działał na rzecz upamiętnienia tego, co teraz się dzieje na Ukrainie, czyli kwestii rosyjskiej agresji na Ukrainie, ofiar tej rosyjskiej agresji i tutaj wielka działalność i wydawnicza, i wystawowa Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Instytut też przeforsował zmiany w ukraińskim prawodawstwie, które doprowadziły do uznania za bojowników o niepodległość Ukrainy żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej, działaczy antykomunistycznego podziemia, ale także żołnierzy Ukraińskiej Powstańczej Armii. No i właśnie gloryfikacja UPA i jej przywódców to ten temat, który był głównym chyba zapalnym punktem w relacjach polsko-ukraińskich. Dodatkowo kulminacją tej zapalnych relacji było wprowadzenie moratorium na prace poszukiwawcze i tak zwana wojna pomnikowa. To wprowadzenie moratorium na prace poszukiwawcze odbyło się wprost z inicjatywy Wołodymyra Wiatrowicza w 2017 roku po zburzeniu, po rozebraniu nielegalnego pomnika poświęconego UPA w Chruszowicach na terenie Polski. Wtedy Wiatrowicz wystąpił właśnie z tą inicjatywą, żeby wprowadzić moratorium na pracę poszukiwawczą. Uzasadniał to tym, że w Polsce dokonywano przez ostatni czas wielu dewastacji ukraińskich cmentarzy, a kulminacją było właśnie rozebranie tego pomnika w Chruszowicach. No i od tamtej pory to moratorium pozostaje niewątpliwie głównym, spornym elementem w relacjach polsko-ukraińskich. Przypomnę, że w czasie ostatniej wizyty i spotkania prezydenta Zełenskiego i prezydenta Dudy, do którego doszło 1 września w Warszawie, był poruszony oczywiście ten temat. Prezydent Zełenski zapewnił, że moratorium zostanie zniesione. No ale oczywiście ta sprawa na pewno by się też oparła o Instytut, Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej. Jak teraz będzie wyglądać ta sprawa? Kto będzie nowym szefem? Czy Instytut przetrwa? To oczywiście jeszcze są kwestie otwarte. Na razie w tych pierwszych komentarzach, które się pojawiają na Ukrainie, decyzja została ogłoszona o godzinie 13 ukraińskiego czasu, czyli około południa polskiego czasu. Przeważają na razie komentarze dotyczące po prostu jakby obrony samej działalności Wiatrowycza i jego działalności, podkreślanie tego, co zrobił dobrego. I w tych ukraińskich komentarzach no trzeba zwrócić uwagę, że jednak kwestie polskie prawie w ogóle się nie pojawiają. Dlatego też wielokrotnie zresztą o tym mówiliśmy na antenie Radia Wnet, że ta perspektywa relacji z Polską no nie była w tym przestrzeni publicznej Ukrainy, w przestrzeni medialnej Ukrainy, nie była tak głośno relacjonowana i nagłaśniana jak w Polsce. Jednak zdecydowanie Wiatrowicz był bardziej znany właśnie z tych innych kwestii, które wcześniej wymieniłem jako jego sukcesy. No i też trzeba pamiętać oczywiście, że Wiatrowicz to też działacz polityczny, a on zdecydował się na bardzo istotny krok polityczny w ostatnim czasie. Mianowicie kandydował do Rady Najwyższej w ostatnich wyborach. Kandydował z listy Partii Solidarność, której liderem jest prezydent, były prezydent Petro Poroszenko. Był bardzo ostrym krytykiem prezydenta Zełenskiego w ostatnim czasie. Otwartym krytykiem, krytykował go w mediach społecznościowych, w mediach publicznych. No i niewątpliwie podejmując decyzję o tym, że będzie kandydował do Rady Najwyższej, ostatecznie nie zdobył mandatu. Wynik Solidarności nie pozwolił mu na objęcie mandatu, ale prowadząc aktywną kampanię, krytykującą właśnie tak zwaną ekipę Z, musiał brać pod uwagę to, że ostatecznie zostanie odwołany z szefa Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, co dzisiaj się wydarzyło.
To jeszcze na koniec pytanie, bo wspomniałeś w swojej korespondencji o wojnie pomnikowej, o tym moratorium, które ma dla Polaków bardzo duże znaczenie. Czy myślisz, że mogą być jakieś ustępstwa, jeżeli chodzi właśnie o to moratorium, czy o te pomniki?
No na razie jest takie zapewnienie, ale patrząc na to zapewnienie prezydenta Zełenskiego, to w formie ono się niewiele różni od tego, co mówił wcześniej prezydent Poroszenko, czyli jednym z warunków zniesienia tego moratorium jest kwestia odnowienia miejsc pamięci na terenie Rzeczpospolitej, tych związanych z Ukrainą, czy cmentarzy ukraińskich, które były zniszczone przez wandali w ostatnich latach. I oczywiście no to może wpływać negatywnie. Z drugiej strony jednak wyraźnie ekipa Zełenskiego podkreśla dobre relacje z Polską i być może to jest ten moment, który spowoduje, że jednak będziemy świadkami zniesienia tego moratorium i prace poszukiwawcze na Ukrainie będą mogły się jak najszybciej rozpocząć. Może jeszcze tylko dodam, że jeśli chodzi o samego Wiatrowicza, to dosłownie właśnie w tym momencie już zaczyna się akcja poparcia dla Wiatrowicza, takich podziękowań bezpośrednio pod Ukraińskim Instytutem Pamięci Narodowej. Na pewno przyjdą osoby z różnych środowisk politycznych, bo pamiętajmy o tym, też patrząc na komentarze w polskich mediach dotyczące odwołania Wiatrowicza, że bez względu na to, że on przestaje być szefem Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, to nie wypadnie na pewno z przestrzeni publicznej i będzie odgrywał bardzo dużą rolę, jeśli chodzi o formowanie polityki historycznej, a być może także o kwestie relacji z Polską w tym kontekście historycznym i zapewne pozostanie jednym z głównych krytyków poczynań ekipy obecnego prezydenta Zełenskiego.
To jeszcze już naprawdę na koniec pytanie, bo cały czas mówimy o tym moratorium na poszukiwania, że będzie zgoda wyrażona na poszukiwania. A czy poszukiwania to jest etap, który będzie mógł zakończyć jakby całą procedurę, czy później jest jeszcze zgoda na ekshumację, a później jeszcze jest zgoda na pochówki? Czy to jest jeden tylko z elementów całej tej drogi do właśnie do pochowania naszych rodaków?
Wołodymyr Wiatrowicz wielokrotnie podkreślał też w bezpośrednich rozmowach ze mną w wywiadach dla Radia Wnet, że nie było wprowadzonych żadnego moratorium na ekshumację na Ukrainie i że jest to nadinterpretacja właśnie tego moratorium na prace poszukiwawcze. Faktycznie wygląda to tak, że ciężko jest dokonać ekshumacji, jeżeli nie zostaną przeprowadzone prace poszukiwawcze, no bo najpierw trzeba przecież odnaleźć miejsca tych pochówków. No, ekshumacje mają całą jeszcze oddzielną procedurę administracyjną. Ten proces ma określone procedury związane z tym, jak dokonuje się ekshumacji. Nie ma to znaczenia, czy te ekshumacje są w Polsce, czy na Ukrainie. No każde państwo w sposób jakiś tam szczegółowy reguluje kwestie dotyczące ekshumacji ponownych pochówków. No ale należy mieć w tym momencie nadzieję, że właściwie ten polityczny akt, jakim było to moratorium, jeżeli zniknie, no to pozostałe administracyjne procedury, no po prostu trzeba ich dochować. Ale jeżeli nie będzie już jakiejś politycznej niechęci do tego typu działań, to raczej nie będzie też dodatkowych problemów, tak jak działo się to w latach poprzednich.
Mówił Paweł Bobołowicz, sprawie oczywiście będziesz się dalej przyglądał i no i czekamy na nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.
Na razie jego nazwisko jest nieznane, oczywiście to może wiele wskazać, jak Instytut będzie działał w przyszłości.
No bardzo dziękuję, jest godzina 17:03, Paweł Bobołowicz, raz jeszcze dziękuję bardzo. Godzina 17:03 i 43 sekundy, a my teraz przeniesiemy się do Poznania, ezoteryczny Poznań, a później już będziemy rozmawiać o legionach.